Jakiś czas temu zaczęły się problemy w Iraku, tak? Śledzimy pewnie te wydarzenia. Jakoś dociera do mnie ostatnio to, że tak wielu chrześcijan znosi tam prześladowanie w tej chwili naprawdę takie niezwykle mocne z rąk dżihadystów, którzy reprezentują państwo islamskie, taką organizację. Oczywiście dzisiaj się mówi o pewnej mniejszości religijnej, która tam cierpi prześladowania, ale również nasi bracia, siostry w Chrystusie, oni tracą życie za wiarę. W ogóle wiemy z relacji Open Doors, że chrześcijaństwo jest dzisiaj najbardziej prześladowaną religią świata, bo rzędu 100 milionów chrześcijan cierpi prześladowania dzisiaj. Różnego rodzaju, od tych najbardziej skrajnych, czyli kładzenia życia za wiarę, po niemożność otrzymania pracy lub jakieś tam, powiedzmy, prześladowania w pracy. Stąd chciałem dzisiejszym kazaniem zaprosić nas do modlitwy o tych, którzy cierpią prześladowanie, szczególnie jeżeli chodzi tam o Irak i o chrześcijan, którzy tam gdzieś nie mają innych dylematów niż to, czy przyznać się do Jezusa, czy nie. A przyznać się oznacza często niejednokrotnie po prostu oddać życie. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj modlili. Tym kazaniem chciałbym nas do tego zaprosić. Jest to chciałbym dzisiaj rozważać fragment z Księgi Objawienia, z rozdziału 2, wersety od 8 do 11. Otwórzmy Biblię i przeczytajmy ten krótki list do zboru w Smyrnie. Drugi z listu. Bardzo lubię nauczanie Davida Paulsona. On zwrócił uwagę na to, że jest to właściwie jedyna księga autorstwa Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. My znamy jego nauczanie z relacji w Ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, ale Apokalipsa jest mimo że napisana przez Jana, jest rzeczywiście autorstwa Jezusa Chrystusa. On notował to, co Jezus miał do powiedzenia, więc jest to niezwykła, szczególna księga dla tych, którzy kochają Jezusa. Księga, która też pokazuje, jaką naturę ma Jezus. Jakim jest Bogiem, jakim jest Panem. Bo ten termin tutaj w tej księdze jest bardzo ważny. Kyrios, Pan. Jakim jest Panem? Jak rządzi swoim ludem, ale też jak troszczy się o swój lud. Do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. Wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. To ostatnie zdanie chciałbym, żeby było tytułem tego kazania dzisiejszego. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Wydaje się marne pocieszenie dla tych, którzy walczą o życie. Ale w tych słowach i w całym tym poselstwie do zboru w Smyrnie jest przesłanie, że zwycięstwo jest przez ofiarowanie życia. I jest to bardzo mocne przesłanie dla tych, którzy stoją w obliczu wyboru. Przyznać się do Jezusa i oddać życie, wyprzeć się i to życie zachować. Zbór w Smyrnie był zborem ludzi uciskanych i ubogich, lecz w ocenie Jezusa Chrystusa był to zbór bogaty. I z całą pewnością nie chodziło o bogactwo finansowe. To byli ubodzy ludzie, naprawdę ubodzy. Ale oni mieli to niezwykłe piękno, tę niezwykłą wartość duchową, którą prezentowali sobą poprzez postawę wobec przeciwności w obliczu prześladowań. Miasto Smyrna położone jest 56 km na północ od Efezu. I to było drugie co do ważności miasto portowe w regionie. A więc bogate, zamożne. Tam kwitł handel, tam kupowano, sprzedawano, handlowano, zarabiano na różnicach kursów I rzeczywiście warto było mieszkać w tym mieście. Do największego rozkwitu doprowadził je Aleksander Wielki. Miasto wielokrotnie burzono i odbudowywano. I między innymi dlatego, że zostało odbudowane przez cesarza rzymskiego. Tam wprowadzono kult cesarza, boski kult. I wszyscy, którzy tam mieszkali, szczególnie było to w okresie prześladowań za Domicjana, byli zobowiązani, aby czcić, oddawać cześć bosko cesarzowi rzymskiemu. Raz do roku każdy mieszkaniec Smyrny musiał stanąć przed płonącym ołtarzem i wypowiedzieć regułę: cesarz jest Bogiem. I to nie były po prostu słowa lekkie dla tych chrześcijan, bo oni mieli tylko te słowa zarezerwowane tylko dla jednej osoby. Nie cesarz jest Bogiem. Jezus jest Panem. Jezus jest Bogiem. Jezus, należymy do Niego. List do zborów w Smyrnie jest jednym z dwóch pozytywnych listów, jakie Pan Jezus skierował do siedmiu zborów. Są tylko dwa zupełnie pozytywne. Inne są pozytywne i negatywne, ale są też te, które są tylko negatywne. A więc Jezus chwali zbór, zachęca i dodaje im otuchy. Zobaczmy te wersety 8-10. To mówi: pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył, znam ucisk Twój, ubóstwo, lecz Tyś bogaty. Wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Ciebie. Pierwsze zdanie. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Bo zbór w Smyrnie był zborem prześladowanym, jak powiedzieliśmy. I od czasu cesarza Domicjana zborem prześladowanym na śmierć. My nie mamy takich wyborów. I chyba całe szczęście, jak sobie pomyślałem, co bym zrobił, gdyby to moje dziecko przycięto na pół. Tak jak słyszałem, czytałem o tym, że dzieci są przecinane na pół. Jaka to jest tragedia dla rodziców, którzy muszą oglądać śmierć swoich dzieci, kiedy każe im się zaprzeć Jezusa, a nic złego ci się nie stanie. Wyznanie Jezus jest Panem nie jest zwykłym słowem. Może w naszym kraju jest tak lekko powiedzieć taką rzecz chrześcijańskim. Ale zobaczcie, jak wszystko zależy od miejsca życia. Oglądałem kiedyś taki film Chińskie łzy. To jedna z tych produkcji we wczesnych latach, kiedy DVD robiło zawrotną karierę. Myśmy oglądali kopiowane przez brata Zaleckiego filmy na VHS-ie. I jak do dziś zapamiętam nabożeństwo, jak kościół zbiera się na dziedzińcu w Chinach, domowy, i uwielbiają Boga. Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę. Ja tam płakałem przynajmniej. Oni po prostu śpiewają w taki sposób. Tak uwielbiali Boga. Nie mogli śpiewać na głos, nie mogli klaskać w dłonie, nie mogli wołać głośnego Alleluja, dlatego że natychmiast pojawiliby się oprawcy, którzy by zaciągnęli ich przed sąd. Więc w taki sposób wielbili Jezusa. Przeżywali, płakali, byli poruszeni do głębi. Wiecie, te wszystkie obrazy, one każą mi zastanowić się nad tym, co jest źródłem mojego uwielbienia, co jest źródłem mojej pasji, co mnie inspiruje do tego, by wielbić Boga, a co mnie tak zniechęca, by to robić. Mikrofon trochę źle chodzi, perkusja trochę źle gra, nie wiem. Różne rzeczy mogą nas zniechęcić. Co jest źródłem mojej miłości dla Pana? Jakie my mamy dylematy? Wierzący w Smyrnie stali przed jednym głównym wyborem. Albo wyznanie, że cesarz jest Panem i życie, albo wyznanie, Jezus jest Panem i śmierć. To proste wyznanie pozwalało wejść na rynek i zrobić zakupy. Albo będąc przedstawicielem cechu jakiegoś rzemieślniczego, móc tam sprzedawać. A jeżeli nie uczyniłeś tego, nie miałeś prawa handlować. Nie miałeś prawa kupować, nie miałeś prawa sprzedawać, chipy nie były potrzebne. Byłeś skazany na życie poza marginesem. I mogłeś przedstawiać wielką wartość, mogłeś być człowiekiem wykształconym, mogłeś mieć zdolności handlowe, ale co z tego, jeżeli wybrałeś, że Jezus jest Panem i nie miałeś prawa wstępu w pewne miejsca. I to była cena, jaką ci chrześcijanie płacili za wyznanie: Jezus jest Panem. Jezus jest moim Panem. I dlatego byli zborem ubogim. Nie dlatego, że byli nierobami, że byli niezdolni, że byli niegospodarni, tylko dlatego, że przez ten prosty wybór skazali się na życie na marginesie, w bogatym mieście. Ja niejednokrotnie zastanawiałem się, to po co tam byli? Trzeba było spakować manatki i po prostu zmienić miasto. Od chociażby Efes, ale wiele innych zamożnych miast. Cesarstwo Rzymskie stało otworem, można było po prostu się przemieścić. Można było. Tylko każdy, kto by tam głosił Ewangelię, zdecydowałby się tam pojechać głosić Ewangelię, stanąłby przed tymi samymi wyborami. I oni czuli się odpowiedzialni za to, by tam być, by płacić tę cenę i by to świadectwo swoje tam składać. Jezus do prześladowanego zboru kieruje słowa: jestem pierwszy i ostatni. Ja stoję u początku historii świata. Ja wprawiłem go w ruch. Ja go zatrzymam. Ja go osądzę. Osądzę żywych i umarłych. Stoję na początku i na końcu. Jezus powiedział coś jeszcze bardzo istotnego w trudnej sytuacji, w jakiej oni się znaleźli. Myślę, że najbardziej pocieszającego. Znam waszą sytuację. Byłem marły, ale ożyłem. I myślę, że jest to wielkie pocieszenie dla tych, którzy za chwilę mają złożyć życie. Mój Pan też umarł, a jednak ożył. Wiem, co to znaczy przejść przez śmierć. Wiem, co to znaczy słowami psalmisty zejść do Szeolu, tak? Ale też doświadczyłem tego, co znaczy powstać do życia z tego stanu. W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, kiedy Piotr głosi kazanie w Dzień Pięćdziesiątnicy, czytamy słowa 22 wersetu. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda, znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu, taki był plan, został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Jestem pierwszy i ostatni. Byłem umarły, ale ożyłem. I myślę, że jest to największe pocieszenie dla tych, którzy nie będą cudownie uratowani. Bo w ich wypadku nie będzie chwalebnego hollywoodzkiego happy endu. Oni po prostu zginą. I Jezus ich przygotowuje na to wydarzenie. I jest to bardzo trudna lekcja, wymagająca naprawdę dużo wiary, by przejść lub wejść w nią świadomie, celowo. Księga Objawienia jest napisana przez Jezusa dla prześladowanego Kościoła. Oni w niej widzą tłumy wierzących, którzy stoją już przed tronem Pana. Skąd oni przyszli? Z wielkiego ucisku. I kiedy czytali tę księgę, oni w tym tłumie widzieli swoich bliskich, tych, którzy już oddali życie za Jezusa. I to było dla nich niezwykle pewnie poruszające, że nikt z nich się nie zagubił, że są z Panem. I tak jak obiecał, już żadne słońce na nich nie padnie, A my czekamy słońca, prawda? Mazury, 2 dni deszczowe, zepsuta pogoda, urlop prawie na granicy opłacalności. Słońce musi być. No, w Izraelu słońce to taka rzeczywiście sprawa, czy na przykład w Azji Mniejszej, niekoniecznie fajna. W największym słońcu to się siedzi w domu. Prawda? Nikt tam za bardzo nie wychodzi się strzaskać na tym słońcu, smarując się filtrami. I oni widzą w Księdze Objawienia, znajdują pocieszenie, bo Jezus otwiera przed nimi świat nawet bardziej rzeczywisty niż ten, w którym żyją. Cel ich wiary. Cel ich wiary. A kiedy czytają Ewangelię, to to nie jest tylko dobra nowina o zbawieniu. Oni tam widzą, jak ich Pan cierpiał. I uczą się, jak to zrobić. To jest podręcznik. Podręcznik dla prześladowanego Kościoła. Jak przejść przez proces, jak odpowiadać na wzór Pana, a potem jak cierpieć, jak baranek. W ten sam sposób. Ja mam nadzieję, że my nie będziemy musieli nigdy przechodzić takiej lekcji. Ale mówimy o tym dzisiaj po to, by uzmysłowić sobie, przed jakimi wyborami stoją nasi bracia, siostry w Iraku, w Azji, w Afryce. Żeby nas zachęciło to dzisiaj do modlitwy o nich. Abyśmy stanęli w modlitwie, wiedząc, jakie są ich dylematy. Dzisiejszy list nie tyle uczy zwycięstwa przez cudowne ocalenie, lecz zwycięstwa przez dobrowolne złożenie życia w ofierze. Na tej właśnie podstawie Jezus mówi do prześladowanego zboru: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Co to znaczy? Że przyjdą cierpienia. Jezus nazywa to dosyć mocno tutaj w tych słowach 10 dni udręki. Udręka, cierpienie. Bynajmniej słowa te nie oznaczają, że to, co ma się wydarzyć, to strachy na lachy. Znaczy Jezus mówi wierzącym: wiem, co znaczy cierpieć i wiem, co znaczy umrzeć. Będę z wami w tym doświadczeniu. Chciałoby się usłyszeć, że Jezus znajdzie dla nich wyjście z tej sytuacji. Oni mogli wyjechać. Więc Jezus nie mówi do tych, którzy znaleźli się w okrążonym mieście, tak? Nie mogą wyjść w żaden sposób z niego. Oni w każdej chwili mogli wyjechać, opuścić to miasto. On mówi dla tych, którzy dobrowolnie zostali. I dlatego właśnie złożył dobrowolnie swoje życie w ofierze. Ile wtedy znaczą słowa Jezusa, któremu zawierzyłeś? Znam ucisk twój i ubóstwo, ale tyś bogaty. Znam. Wiem, czego doświadczasz. To są te słowa, które Jezus mówi do każdego z nas, bo On jest właśnie takim Panem, On się interesuje nami. I On naprawdę wie, co przechodzimy. Zna nasz ucisk, zna walkę, którą toczymy, co więcej, jest z nami w tym czasie. Nie jest obojętny, nie patrzy obojętnie, tylko jest z nami w tym doświadczeniu. Jezus wiedział, że zbór jest wyszydzany. Doświadcza złorzeczenia, że jest uciskany, bo doświadcza prześladowań i różnego rodzaju szykan. Jeżeli chciałeś być wpływową osobą w Smyrnie, wystarczyła jedna rzecz. Cesarz jest Panem. Tak niewiele. Tak niewiele. Drodzy, a my jakie świadectwo składamy w naszym mieście? Może mówimy, nie należy mieszać pracy zawodowej z moim życiem religijnym. Powiedz to wierzącym w Smyrnie, z którymi się spotkać przed tronem Pana. No oni mieli właśnie taki dylemat. Właśnie taki. Właśnie ta postawa wierności wobec Pana Jezusa, wierności za cenę standardu życia, bezpieczeństwa, nawet życia lub śmierci, była tym, co stanowiło o bogactwie tego zboru w oczach Pana, bo wobec ludzi to byli biedni po prostu. Na Jezusie robi wrażenie wyznanie: Jezus jest moim Panem. Robi, kiedy składamy je w obliczu wyboru i świadomości, że poniesiemy za to cenę. Proszę Pana, nie popieram związków partnerskich, bo moim Panem jest Jezus Chrystus. I On mnie uczy, że jest to grzech, a jedyną formą jest małżeństwo błogosławione przez Boga. Pan jest nie dzisiejszy. Pan jest fanatykiem religijnym. Co Pan sobie wyobraża? Słuchajcie, mamy bardzo wiele sytuacji dzisiaj, wbrew pozorom, kiedy możemy powiedzieć: nie zgadzam się z tym lub zgadzam się z tym i z tym, bo Jezus jest moim Panem. Tylko właśnie, czy to robimy? Czy to robimy? Czy ludzie w miejscu pracy wiedzą, kim jesteś i kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Nie należy mieszać religii z pracą? Powiedz to wierzącym w Smyrnie. Oddali życie za wiarę. Czy twoi sąsiedzi wiedzą, kim jesteś i kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Ja nie mówię tutaj o naklejeniu rybek na samochód, o wieszaniu na drzwiach tabliczek, tylko czy ludzie po prostu wiedzą, rozmawiając z tobą, kim jesteś? Powiesz, że to bez znaczenia. W takim razie również bez znaczenia będzie to, że Jezus się do ciebie nie przyzna, kiedy powróci z aniołami swoimi w niebie, no bo przecież jest to bez znaczenia. My również nie przyznajemy się niejednokrotnie do Niego. Wyznanie: Jezus jest moim Panem i dlatego nie zrobię tego czy tamtego lub zrobię właśnie to, jest kluczowe w oczach Bożych. I wprowadza w ten pełen chaosu świat jakiś punkt odniesienia i mówi: skąd my te wartości bierzemy i dlaczego stoimy na ich straży. Dzisiaj oczy chrześcijan skierowane są na północ Iraku, na Afrykę, na Azję. Open Doors mówi o 100 milionach prześladowanych chrześcijan. I to nie chodzi tylko o oddawanie życia. W Wielkiej Brytanii ludzie tracą pracę za krzyżyk w miejscu pracy na szyi. Tego typu sytuacje są wokół nas. I każe nam wybierać. Jezus do wierzących w Smyrnie, zborowi uciskanemu i ubogiemu, ale bogatemu z powodu wytrwałości i wierności pisze: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Jezus nie obiecał im, że prześladowania miną, ale obiecał: odbierzesz z moich rąk koronę. Będę tam na ciebie czekał. Bądź wierny swojemu wyznaniu, że Jezus jest Panem nawet za cenę śmierci, a dam ci koronę żywota, a otrzymasz z moich rąk prawo, by żyć ze mną wiecznie w niebie. Pomyślmy o tym, kiedy jedziemy pociągiem na przykład i toczy się w przedziale dyskusja, a my myślimy: co będę się wtrącał, zepsuję sobie podróż. Prawda? To są tego typu dylematy. Pomyślmy o tym. Jakże cenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Pamiętam ten obraz Szczepana. On mówi: widzę otwarte niebo i widzę Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Jezus stoi i honoruje Jego śmierć, bo za chwilę Szczepan stanie przed Nim i z Jego rąk otrzyma koronę żywota. Cenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Cenne jest każde nasze wyznanie, które wiąże się z koniecznością zapłacenia ceny w codziennym życiu. Właśnie do tych, którzy płacą taką cenę za wiarę, Jezus kieruje słowa. Nie do wszystkich. To jest, wiecie, to tak czujemy się nieuprawnieni, by wziąć ten werset tak lekko, kiedy wiemy, do kogo Jezus to mówi. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci, bo od pierwszej doznają, ale od drugiej nie. Do historii przeszło męczeństwo Polikarpa, biskupa zboru w Smyrnie. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment z historii. Zebrany w amfiteatrze smyrnieńskim lud po straceniu wielu chrześcijan żądał także śmierci biskupa. Zaczęto poszukiwania. Na usilne prośby przyjaciół Polikarp usunął się na wieś. Tu został zdradzony, ale mógł jeszcze uciec, jak mu doradzano. Nie uczynił tego jednak, mówiąc: już dosyć. Niech się dzieje wola Pańska. Po trwającej przeszło godzinie rzewnej, gorliwej modlitwie za zbór i wszystkich ludzi, czym nawet pogan wzruszył, dał się zaprowadzić do miasta, gdzie w cyrku oczekiwał go prokonsul wraz z ludem. Prokonsul chciał go uratować, namawiał go więc, by złorzeczył Chrystusowi, lecz Polikarp odpowiedział: w ciągu 86 lat służę Panu, a nigdy nie zrobił mi nic złego. Jakże mógłbym złorzeczyć mojemu królowi i Zbawicielowi? Mimo to prokonsul nadal próbował uratować czcigodnego starca i nakłaniał go, by przynajmniej zwrócił się do ludu z prośbą o ułaskawienie. Polikarp odrzucił to wezwanie. Prokonsul w końcu polecił obwieścić ludowi, że Polikarp obstaje przy Chrystusie. Tłum ruszył, by naznosić drzewo na stos i zanim ogarnęły go płomienie, Polikarp modlił się: Panie, Wszechmocny Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, wysławiam Cię, żeś mnie uznał godnym tego dnia i tej godziny, bym stanął w liczbie Twych świadków i brał udział w kielichu Twojego Chrystusa. Tak zginął Polikarp, a w krótkim czasie po nim jeszcze dwie grupy wierzących. Pierwsza 1500 osób, druga 800. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. W swoim liście Jezus Chrystus mówi: posłuchaj uważnie. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. I to było jedyną nadzieją tych ludzi. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Kto to jest zwycięzca? Ten, kto bardziej wolał obrać śmierć niż życie. Ten, kto zaparł się siebie, przezwyciężył strach o swój los, los najbliższy i zawierzył swoje życie Bogu. To jest zwycięzca. Taki nie dozna szkody od drugiej śmierci. A co to jest druga śmierć? Pierwsza to ta fizyczna. Każdy z nas rodzi się i umiera. Oddziela nas od naszych bliskich, od naszego dzieła, od tego i tych, z którymi żyliśmy przez lata naszej wędrówki. Ona nie jest końcem, bo jeszcze wszyscy powstaną na sąd. I albo pójdziesz do życia, albo na wieczne zatracenie. I to jest śmierć druga. I jedynie zwycięzca nie dozna szkody od tej śmierci. Księga Objawienia, rozdział 20. Otwórzmy. Wersety od 11 do 15. Widziałem wielki biały tron, tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo. Miejsca dla nich nie było. Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. Osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nim się znajdowali, byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. Śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ognistego, to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego, a potem widziałem nowe niebo i nową ziemię. I dla ludzi, którzy doświadczali prześladowań, to była jedyna nadzieja. Dlatego Piotr, ksiądz do wierzących w swoim liście, mówi: wasza nagroda jest w niebie. No bo oni stali przed wyborem życia albo śmierć. I dzisiaj wielu chrześcijan przed takim wyborem stoi. My nie. My mamy dobre warunki. My możemy narzekać na kaznodzieje. Możemy narzekać na to, że jest niewygodna ławka. Możemy narzekać na to, że żyje nam się w złym kraju. To są nasze dylematy. Ale są ludzie, którzy dzisiaj płacą cenę. Chciałbym, żebyśmy się o nich modlili. Żebyśmy stanęli w jedności do modlitwy właśnie o nich, o ten Kościół, o rodziców, którzy wiedzą, że podejmują decyzję, która będzie miała skutki dla ich dzieci. O tych, którzy po prostu nie mają nawet gdzie uciekać, bo zostali właśnie zapędzeni w pułapkę, są otoczeni na przykład. I wiedzą, że to będzie kwestia wyznania, Jezus jest Panem, albo nie, życia, albo śmierci. Zachęcam, żebyśmy pomodlili się nawet w krótkich modlitwach, ale żebyśmy stworzyli taki chór modlitwy o tych ludzi w Iraku, w Azji, w Afryce. Zapraszam, pomódlmy się.